na jednego.
Cześć, witamy w najnowszym wydaniu audycji 1 na 1, a dzisiaj ze mną w studiu tylko
Piotr Gierzyński.
A ja się nazywam Michał Fila. Drugiego Michała dzisiaj z nami nie ma, jest na urlopie, ale to nie przeszkodzi, żeby dzisiaj porozmawiać sobie o piłce nożnej, a mamy tych tematów dość sporo i są bardzo ciekawe. Dwa dni temu Światowa Federacja Piłki Nożnej opublikowała zmiany w przepisach w piłce nożnej i kilka tych zmian jest dość poważnych, inne są bardziej kosmetyczne. Myślę, że najwięcej kontrowersji jednak wzbudza fakt, że nie będzie się już karać z automatu czerwoną kartką za faul w polu karnym, kiedy też będzie się dyktowało rzut karny. Uważasz, że to dobra zmiana, nawet przy brutalności, jaką czasami stosują piłkarze?
Tutaj też nie było tak do końca, że to była automatycznie czerwona kartka, bo mimo wszystko sędzia mógł podyktować rzut karny i dać tylko pokazać żółty kartonik.
Ostatni, przypominam, ćwierćfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico a Barceloną, kiedy to Iniesta w teorii powinien wylecieć z boiska, a jednak został na nim tylko ukarany żółtą kartką.
Tak, więc właśnie zawsze to była tylko decyzja sędziego tak naprawdę, jego interpretacji przepisów, to jak on to widzi, tą sytuację. Teraz przepisy są troszeczkę bardziej doprecyzowane, bo dzięki temu sędzia już nie musi się zastanawiać, jaką kartkę pokazać, tylko wie, że nie ma tutaj czerwonej. Ale z drugiej strony przecież ten przepis też mówi, że jest żółta kartka, jeżeli ten faul był wynikiem ataku na piłkę, tylko nietrafionym, tak? Przy brutalnych faulach nadal będzie to czerwona kartka. No i nadal miały te przepisy być doprecyzowane, a tak naprawdę nadal jest olbrzymie pole do manewru, do interpretacji, czy sędzia stwierdzi, czy to był atak na piłkę, czy jednak on, zawodnik próbował zaatakować w nogi.
Nie uważasz, że wprowadzanie nowych przepisów przed dużym turniejem nie jest za późno to dokonywane, bo pamiętamy sytuację z Euro 2008, kiedy Polska w ostatnim meczu, kiedy grała o życie, zremisowała tylko z Austrią, po tej bardzo kontrowersyjnej sytuacji, ale jak się okazało, ten rzut karny był podyktowany zgodnie z przepisami wtedy obowiązującymi. Czy nie uważasz, że reprezentacje, sędziowie nie mają za mało czasu do tego, żeby jednak zapoznać się z nowymi przepisami i wcielać je w życie?
Moim zdaniem tego czasu jest wystarczająco, bo sędziowie, którzy powinni sędziować tak duże imprezy, przepisy, które do tej pory obowiązywały zasady tej gry, powinni mieć w jednym małym palcu i nie powinno być to dla nich problemem. Tych zmian nie jest aż tak dużo, a większość z nich jest mimo wszystko kosmetyczna, więc uważam, że mimo wszystko dla sędziów to nie powinien być problem. Większy problem może być jednak faktycznie dla zawodników i trenerów, bo wiadomo, kim innym jest sędzia, który na chłodno na wszystko patrzy, a w innej sytuacji są zawodnicy, którzy jednak przeżywają ten mecz. I
kibice
to, co się
również.
Dzieje.
Pamiętamy, no, jak Polacy grozili Howardowi Webbowi za
tak, zapraszamy na Euro 2012. Memy płynęły strumieniami. Nie, no chodzi mi właśnie o to, że dla sędziów to raczej nie będzie problem. Większy problem to będzie dla zawodników, którzy, domyślam się, będą mocno protestować w sytuacjach, których będą dotyczyć nowe przepisy. I na pewno niejednokrotnie zobaczymy ten znany i wymowny gest zawodników pokazujący czerwoną kartkę. Tak, będą machać sędziemu przed oczami, żeby ukarał zawodnika innym kartonikiem niż żółty.
Jedną ze zmian, którą pozwolę sobie przeczytać, podczas wykonywania rzutu karnego zawodnik nie będzie mógł symulować zwodu. Za takie zachowanie zostanie ukarany żółtą kartką, a jedenastka zostanie zamieniona na bezpośredni rzut wolny. Żółtą kartką będzie również karany bramkarz, jeśli przed strzałem wyskoczy do przodu, aby skrócić kąt uderzenia. No ta druga zmiana, no to jest pewnie doprecyzowanie tylko przepisów, ale pierwsza jest dość poważna. Zamiana, no oczywiście rzut karny nie jest równoznaczny z golem, ale jest duże prawdopodobieństwo, że jednak on padnie, a tutaj będziemy mieli na rzut wolny bezpośredni. I wiemy, że już wcale tak łatwo z bliskiej odległości strzelić rzut wolny bezpośredni nie jest.
To prawda, natomiast jak dla mnie to jest taki kolejny krok, który już od dawna Federacja Piłkarska stara się wdrożyć taką równość w wykonywaniu rzutów karnych, równość dla napastnika i dla bramkarza, bo nie oszukujmy się, dobrze wiemy, że tak naprawdę jeżeli karny nie zostanie zamieniony na bramkę, to jest raczej wina strzelającego, a nie bramkarza, a nie zasługa bramkarza.
Nie od dziś wiadomo, że z powiedzenia bramkarz nic nie musi, a napastnik, znaczy strzelający musi.
Dokładnie, o to chodzi. Natomiast no tutaj jest taka próba troszeczkę wyrównania szans, zwiększenia szans bramkarza, bo jeżeli ktoś pamięta te starsze mecze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, Wtedy można było zwodzić bramkarza podczas rzutu karnego, tam drugie, trzecie tempo sobie ustanawiać i tak dalej. Później zmieniono te przepisy, przecież obecnie wyglądało to tak, że nie wolno było robić tych zwodów, ale kiedy się je wykonało, był po prostu powtórny rzut karny, tak?
I to nie było sprawiedliwe, no jednak rzut karny to rzut karny.
Wydaje mi się, że nie, bo raz, że było to mimo wszystko nagięcie przepisów te zwody, a druga sytuacja to jest takie rozstrojenie, to jest taka gra psychologiczna, rozstrajasz bramkarza w tym momencie, bo on tutaj już się czuł pewnie, tak, może coś sobie wykombinował i nagle jest powtórka i już znowu nie wiadomo, co się będzie działo. A tutaj jest prosta sytuacja, piłka, dwóch zawodników, jeden podbiega, strzela, będzie albo nie będzie, tak? Tutaj nie ma jakichś zagrywek, czy coś się uda, czy nie, kręcenie nogą i tak dalej. Także wydaje mi się, że akurat ta zmiana jest dobra, bo też utemperuje zapędy napastników, którzy będą próbowali kombinować tutaj 2-3 karne z rzędu strzelać, bo o, tutaj zrobiłem zwód, więc jeszcze raz, bo coś mi nie wyszło.
No patrząc, jak strzela Robert Lewandowski rzuty karne, to chyba nie powinniśmy mieć żadnych obiekcji co do tego, jak będzie strzelał podczas turnieju finałowego we Francji. Będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli będzie je wykorzystywał, co ostatnio pokazało, że w Bayernie Monachium, że sobie dobrze z tym radzi. Ale a propos kadry, jak już zacząłem ten temat i Roberta Lewandowskiego, porozmawiamy sobie za chwilę, bo wczoraj o godzinie 18 trener reprezentacji Polski Adam Nawałka ogłosił 28-osobowy skład, który pojedzie na dwa zgrupowania. Do Arłamowa, a później do Juraty.
Jeden na jednego.
Tak jak wspominałem przed przerwą, wczoraj trener Adam Nawałka ogłosił 28-osobowy skład na turniej we Francji, a po dwóch zgrupowaniach okroi skład do 23 zawodników, którzy pojadą na turniej we Francji. Jest kilka zaskoczeń. Przede wszystkim nie został powołany Łukasz Teodorczyk, Sebastian Mila. Wydawałoby się, że jeszcze kilka miesięcy temu mieli pewne powołania do kadry. Dziś ich zabrakło i wiemy, że na pewno na turnieju we Francji nie wystąpią. Nie ma też Pawła Olkowskiego, który dobrze sobie radził na prawej obronie, kiedy Łukasz Piszczek był kontuzjowany. Nie ma defensywnego pomocnika Ariela Borysiuka, który świetnie sobie radził w Lechii Gdańsk, co zaowocował transferem do wicemistrza Polski Legii Warszawa. No i nie ma Sebastiana Mili, który był jednym z bohaterów przecież wielkiego historycznego pojedynku z Niemcami sprzed roku.
Jeżeli już rozmawiamy o tych nieobecnych, tutaj akurat brak Sebastiana Mili, jego absencja mnie absolutnie nie dziwi. No to jest zawodnik, który już ma z jednej strony doświadczenie,
lata.
Ale z drugiej strony właśnie wiek robi swoje. A z tego, co widać, taka filozofia gry Nawałki, to jednak trzeba troszeczkę pobiegać, namęczyć się i narzucić pressingu na przeciwniku. No wydaje mi się, że Mila już nie ma tej energii, tej siły, żeby być w stanie biegać za dużo młodszymi zawodnikami.
Ale pamiętasz przecież mecze kadry, kiedy Polacy rozgrywali towarzyskie spotkania. Mila wchodził w 75. minucie. I te 15, 20, 25 minut był w stanie dobrze rozegrać piłkę w środku pola i wcale się przy tym mocno nie męcząc, nie grając przecież od początku spotkania.
Tak, grał 20 minut, tylko teraz trzeba też spojrzeć na to z tej strony. To jest duża impreza. Podczas Euro już nie będzie nikogo dobierał sobie Nawałka do składu. Jeżeli którykolwiek z tych podstawowych zawodników, miejmy nadzieję, że nie, ale którykolwiek doznałby kontuzji, która wykluczałaby go z turnieju, no to wydaje mi się jednak, że Mila nie byłby w stanie 90 minut zapewnić wsparcia drużyny tak jak zawodnik, który by wypadł.
No zdecydowanie, ale zawsze można by przesunąć Grzegorza Krychowiaka bardziej do przodu, a mamy innego defensywnego pomocnika, który mógłby go zastąpić z kolei. Jest choćby Michał Pazdan, który nie musi grać w środku obrony, bo w Legii nieraz mu zdarza się grać jednak jako w roli defensywnego pomocnika.
No tak, ale nie jest to też taka klasa defensywnego pomocnika, jaką prezentuje Grzegorz. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, właśnie w gronie tych defensywnych pomocników akurat w polskiej reprezentacji jest niezwykła susza i tutaj ciężko znaleźć naprawdę godne zastępstwo dla tutaj gwiazdy Sewilli. I wydaje mi się, że lepiej właśnie inwestować swój czas i stawiać na zawodników ofensywnych, a jednak tych defensywnych, którzy będą często przesądzać o tym, czy stracimy bramkę, czy nie, jednak tych pewniaków tam zostawić na pozycjach.
Adam Nawałka również zaskoczył kilkoma powołaniami. Myślę, że wysłanie zaproszenia do kadry dla Pawła Dawidowicza choćby jest dużym zaskoczeniem. Ten młody zawodnik przeszedł z Lechii Gdańsk do Benfiki Lizbona. Tam gra obecnie w rezerwach. Oczywiście jest podstawowym zawodnikiem, ale no nie oszukujmy się, jest bardzo młody i takiego obycia, po pierwsze, z bardzo poważną piłką jeszcze nie ma, a w reprezentacji no ostatnio próżno było go szukać.
To prawda, ale też wydaje mi się, że tutaj takim zamierzeniem trenera jest, żeby tych zawodników sobie na spokojnie obejrzeć, zobaczyć jak oni pracują na treningu, bo nieraz w wywiadach z prasą różni trenerzy, nieważne jakiej klasy i jakiej drużyny prowadzili, mówią, że zawodnika najlepiej ocenia się po tym, jak pracuje na treningu, a nie po tym, jak wygląda jego gra w trakcie meczu, bo można popełniać błędy, ale jeżeli na treningach pracuje się bardzo mocno i chce się te błędy poprawiać, no to jest przyszłość dla takiego zawodnika, więc wydaje mi się, że akurat Paweł Dawidowicz będzie takim pierwszym do odstrzału, ale na pewno gdzieś w pamięci Nawałki zostanie.
Może w przyszłości zostanie podstawowym zawodnikiem, właśnie defensywnym pomocnikiem, bo na takiej pozycji występował w Lechii Gdańsk. Ale nie, mamy też powołanie dla Krzysztofa Mączyńskiego. Ostatnio miał dość długą przerwę spowodowaną kontuzją, a zabrakło Rafała Wolskiego, który wrócił do Polski z nieudanej przygody we Włoszech i w Wiśle Kraków. Świetnie sobie radzi, jest podstawowym zawodnikiem, ma bardzo duży wpływ na grę Białej Gwiazdy i dzięki temu Wisła Kraków utrzymała się w ekstraklasie, a Mączyński no, póki co zagrał tylko 2 mecze i wcale nie w pełnym wymiarze.
No akurat tutaj faktycznie ciężko mi jest jakby doszukać się czy zrozumieć filozofię tych doborów niektórych. Natomiast ja w pełni ufam trenerowi naszej reprezentacji. On już udowodnił, że ma nosa i wie co robi, także wierzę, że to są wybory podyktowane jakimiś konkretnymi powodami, a nie jakimś widzimisię.
Jeden z komentatorów sportowych powiedział jedną rzecz, że trener Nawałka, kierując się tymi powołaniami, myślał tylko o turnieju we Francji, a nie o przyszłości kadry. Zgadzasz się z tą opinią?
Trudno mi jest tutaj jednoznacznie odpowiedzieć, bo z jednej strony no są tutaj starzy wyjadacze, którzy są pewniakami i to każdy o tym wie, że bez nich ta reprezentacja by nie istniała. No ale z drugiej strony właśnie pojawienie się takich zawodników jak Paweł Dawidowicz, dość regularne występy Bartosza Kapustki, no to nie są zawodnicy, którzy mają jakieś olbrzymie obycie. Oni mogą za kilka lat stanowić o sile naszej reprezentacji, więc uważam, że to takie troszeczkę pół na pół. Z jednej strony zachowawcze wybory, a z drugiej strony jednak Nawałka gdzieś tam kątem oka tym przysłowiowym patrzy w przyszłość i zastanawia się, co zrobić, żeby ta reprezentacja, która teraz wygląda fantastycznie, za te na przykład 3 czy 4 lata na kolejnym Euro nie dała plamy i znowu nie odpadła w eliminacjach.
O tej przyszłości, o wyborach trenera Nawałki i kogo zabierze na Euro 2016 porozmawiamy sobie za chwilę.
Jeden na jednego.
Rozmawialiśmy przed chwilą o powołaniach trenera Nawałki, ale wiemy doskonale, że to jest 28 zawodników. 5 trzeba skreślić z tej listy i doprecyzować do 23, którzy pojadą na turniej we Francji. Jak przed chwilą sobie stwierdziliśmy, jest kilka zaskoczeń. Piotrze, kogo ty byś nie widział w tej kadrze? Zacznijmy od bramkarzy.
No to zaczynając od tego zawodnika ostatniego, który broni. Mamy tutaj w powołaniach Fabiańskiego, Szczęsnego, Borusa i Tytonia. No w mojej opinii do tej, jak w tych grach masz 4 opcje, która nie pasuje do pozostałych, no to moim zdaniem do pozostałych nie pasuje tutaj Tytoń, który najbardziej odstaje tak naprawdę piłkarsko od pozostałych zawodników.
Wiemy, że Stuttgart najprawdopodobniej spadnie z Bundesligi. Oczywiście nie głównym winowajcą tej sytuacji, ale jednym ze współwinnych jest Tytoń, który sobie bardzo słabo radził na tej bramce i tych goli bardzo dużo Stuttgart stracił.
Dokładnie. No, pamiętamy to, jak Tytoń zamienił Szczęsnego w bramce, jak obronił karnego, jak był taką naszą gwiazdą na ostatnim turnieju. Natomiast no teraz jednak ta forma bardzo spadła i wydaje mi się, że z bramkarzy pojechać powinni Fabiański, Szczęsny i Boruc.
No myślę, że tych dwóch zdecydowanie, Fabiański i Szczęsny.
Szczęsny, tak. No zawsze warto mieć tego trzeciego w obwodzie Boruca.
W razie kontuzji, a dokładnie. Na kogo na turnieju postawiłbyś w bramce i wybrał ten numer jeden? Szczęsny czy Fabiański?
Fabiański. Jednak? Ja bym stawiał na Fabiańskiego, bo on bronił bramki Swansea w tej lidze, jak to Michał bardzo lubi podkreślać, najbardziej wyrównanej lidze na świecie. i radził sobie naprawdę bardzo dobrze. Natomiast Wojtek miał, moim zdaniem, troszeczkę ułatwione zadanie, bo jednak Liga Włoska, oprócz tych dwóch czy trzech takich naprawdę znanych i mocnych składów, no tam nie miał zbyt wiele do roboty, żeby się wykazać.
Ale Roma jest silniejszym zespołem. Grał przeciw choćby Realowi Madryt. Pamiętamy 1/8 finału.
No i dobrze na tym nie wyszli, z tego co pamiętam.
No nie, bo to Real jest w finale, a nie Roma.
Tak, ale nawet wydaje mi się, że nawet przy tej udziale Romy w Lidze Mistrzów, to jednak Fabiański miał okazję stawać przed większą ilością takich topowych zawodników w samej lidze angielskiej niż Szczęsny w lidze włoskiej łączonej z Ligą Mistrzów.
No miał szczęście, że nie grał w lidze hiszpańskiej, bo tam to miałby problem z bronieniem, jak grałby przeciw Barcelonie choćby.
Albo miałby bronić strzały Ronaldo.
No choćby. Dalej, mamy obrońców. Powołany Tiago Cionek, Dawidowicz, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Łukasz Piszczek, Bartosz Salamon i Jakub Wawrzyniak. Kogo z tej grupy byś skreślił?
No mi absolutnie tutaj nie pasuje Jakub Wawrzyniak.
Jednak,
tak.
Graj na Wawrzyniaka.
Graj na Wawrzyniaka. Nie, no nie pasuje mi on tutaj, mimo że nasza reprezentacja ma pewne problemy z tą lewą stroną, lewą obroną. Ale jakoś nie uważam, aby Jakub Wawrzyniak był zawodnikiem, który dałby nam spokój na tej lewej flance i moglibyśmy być pewni, że tam nikt się nie przedrze.
Patrząc na grę Lechii Gdańsk, a przypomnę, grają trójką tylko obrońców systemem 3-5-2, bardzo dobrze sobie radzi i trener Piotr Nowak bardzo chwali tego zawodnika.
No tak, tylko jak to będzie wyglądać dalej? On też jest bardzo nierównym zawodnikiem, bo teraz mu świetnie idzie, a jeszcze kilka miesięcy temu czy rok temu to był raczej obiektem żartów niż westchnień.
Pamiętamy mecz Niemców z Polakami na PGA Arenie.
Tak, więc właśnie chociażby z tego powodu, z tej jego nierówności tutaj nie stawiałbym na Jakuba. Jeżeli miałbym jeszcze kogoś pominąć z tych obrońców, no to Pawła Dawidowicza, no bo jednak to jest ten młody, nieograny zawodnik. Niech on trenuje przy tych najlepszych z naszego kraju, ale no wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę za szybko dla niego, żeby reprezentować.
Myślę, że pierwszym celem powinno być jednak gra w podstawowym składzie Benfiki, a w każdym razie być powoływanym nam na mecze podstawowego składu, a nie grać w rezerwach Benfiki.
No tam przynajmniej by szlifował swoje umiejętności.
A myślę, że Liga Portugalska dla młodego zawodnika jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby się szkolić. Być może pójdzie transfer choćby do Ajaxu Amsterdam, który, jak wiemy, wielu wielkich piłkarzy na świat wydał.
Tak, o tym już nawet kiedyś mówiliśmy.
Rozmawialiśmy,
a
tak.
A ty, Michale, kogo byś z tych obrońców wykluczył, jeżeli któregoś?
Ja bym wykluczył Pawła Dawidowicza, za młody jeszcze i zbyt mało ograny. I ja bym się zastanawiał mimo wszystko nad Bartoszem Salamonem. Gra rzeczywiście w swoim zespole, ale bardzo mało przybywał z kadrą i zastanawiam się, czy zaistnieje ta chemia między środkiem obrońców. No wiadomo, Kamil będzie miał miejsce na pewno, ale no potrzeba jeszcze drugiego, równie silnego zawodnika, dobrze ogranego jednak w środku pola, a jak wiemy, no z tym również był problem. Nie ma Łukasza Szukały, który był jeszcze parę miesięcy temu pewniakiem do gry z Kamilem
Glikiem. No, był tą podstawą, tak jest.
A dzisiaj nie mamy. I pytanie, który z nich? Bardziej bym się chyba jednak skłaniał do Tiago Cionka, który sobie świetnie radzi. Przecież w Palermo teraz przeszedł, awansowali do Serie A, więc być może na niego bym postawił, ewentualnie na Michała Pazdana, tylko pytanie, jak sobie z kontuzją poradzi.
No ja bym na pewno stawił na Tiago Cionka, bo jakoś nie żywię sympatii do Michała Pazdana. Wszystkie mecze w jego wykonaniu w naszej reprezentacji kojarzę tylko z jego błędami, a nie dobrymi akcjami, także...
Może nas słucha i będzie wyciągał wnioski.
No, mam nadzieję, że tylko nie wyciągnie wniosków wobec mnie.
Pomocnicy, powołani: Błaszczykowski, Grosicki, Jodłowiec, Kapustka, Krychowiak, Linetty, Mączyński, Peszko, Rybus, Starzyński, Wszałek i Zieliński. Kogo tutaj trzeba by skreślić?
Karol Linetty tutaj chyba najbardziej odstaje od całej tej grupy, bo nie idzie mu ani w lidze, w reprezentacji też go raczej nie widziałem. Z dobrej strony. Natomiast pozostali piłkarze. Sławomir Peszko, wydaje mi się, że on za zasługi bardziej pojawił się w tej kadrze niż...
Ale ostatnio sobie w Lechii dobrze radzi.
No właśnie, ale ostatnio. No to jest ta sama sytuacja, która jest z Jakubem.
Pytanie, czy teraz nie zaczyna trafiać na formę, która mu pozwoli na dobre mecze w reprezentacji. Być zapewne jako zmiennik, ale
bardzo,
zmiennik no powinien być też wartościowy. Przecież.
Właśnie teraz te treningi, które będą się odbywały, obserwacje trenera Nawałki, może... On właśnie po to go sprowadził, żeby wyciągnąć wnioski i stwierdzić, czy to jest tylko chwilowy taki progres, czy faktycznie akurat Peszko trafił w formę. No, to się okaże. Miejmy nadzieję, że faktycznie utrzyma ten dobry styl i pojedzie na Euro i się zaprezentuje jak najlepiej.
Ja z tej, akurat z tej grupy skreśliłbym Karola Linettego i zastanawiał się nad Pawłem Wszołkiem. Bo oczywiście bardzo dobry mecz ostatni w kadrze, szacun za dwa gole, ale wydaje mi się, że jest mniej wartościowym piłkarzem niż Peszko. Z prostej przyczyny. Peszko jest dłużej w kadrze, to po pierwsze. Zna się dobrze z Robertem Lewandowskim, a taka współpraca może być bardzo kluczowa w przypadku ciężkich sytuacji w meczu, czy jakbyśmy przegrywali, czy trzeba by jednak pociągnąć cały zespół. A Wszołek... Moim zdaniem tego nie ma. Za mało jeszcze tego czegoś, co potrzeba zawodnikowi, żeby dobrze zagrać w kadrze.
No właśnie, widzisz, mi się wydaje, że ta znajomość z kadrą wcale akurat w jego przypadku nie jest kluczowa, bo z Robertem bardzo dobrze się już zna i Milik, i Błaszczykowski, i Krychowiak, i Piszczek. To są zawodnicy, którzy z nim grają już nie od dziś. Natomiast Paweł Wszołek mógłby wnieść taką lekką świeżość i też... zaskoczenie w naszej reprezentacji.
No i napastnicy. Lewandowski, Milik, Stępiński. No pierwsza dwójka absolutnie bezdyskusyjna, natomiast pozostaje nam dwóch zawodników, Stępiński i Sobiek. Jak wiemy, Hanower był pierwszym Sładkowiczem tegorocznym z Bundesligi. Zagrali bardzo słabo, ale Sobiek w ostatnich kilku meczach tych parę goli strzelił, a Stępiński ostatnio się zaciął, ale jednak 15 goli w polskiej ekstraklasie mówi samo za siebie.
No i tutaj znowu stoimy przed takim wyborem, ten, który był dobry, czy ten, który mu teraz idzie, tak? I tu jest właśnie pytanie, który z nich się zablokuje, który ruszy dalej i będzie cały czas jakby się rozwijał. Ja nie byłbym w stanie teraz wybrać pomiędzy tych dwóch, także to zostawiam w gestii trenera i twojej, bo może ty już pewnie masz wybranego.
Tak, mam swój typ.
No to kogo ty byś
wykreślił? Ja bym skreślił Artura Sobiecha. Wydaje mi się, że parę goli w ostatnich kolejkach, kiedy było pewne, że Hanower spadnie, nie przekonuje mnie do tego, żeby Sobiech pojechał. Jeszcze nie ten etap, natomiast Stępiński w ekstraklasie dobrze sobie radzi, podchodzi, ma wiele sytuacji bramkowych i z tego trzeba skorzystać.
No ale jako fan FIFA, o czym często deklarujesz, pewnie wiesz, że akurat Artur Sobiech bardzo ładnie tutaj wznosi się w statystykach w FIFA 15, więc może jednak Artur.
Wiesz co, jak wrócę do domu, włączę sobie FIFA, to wtedy będę mógł ci więcej na temat powiedzieć, bo jakoś Hanowerem nie zdarza mi się często grać, wiesz?
A nie grasz polską reprezentacją? Tam już jest Artur Sobiech.
Ja wiem, że tam jest, ale wiesz co, nawet jeżeli Robert Lewandowski dostaje kontuzję, to wolę go zostawić na boisku niż wpuszczać sobie jednak, mimo wszystko.
No to sprawa jasna.
No i tym jakże optymistycznym akcentem kończymy ten program. Przypominamy o naszym profilu na Facebooku, a także, że możecie do nas napisać na sport@morsugiedu.pl. A za to wydanie programu 1 na 1 dziękują
Piotr Gierzyński
i Michał Fila. Do usłyszenia.
Jeden na jednego.